przypominam sobie. Rzeczywiście kiedyś miałem zajęcia z księżmi, czy dla księży właściwie, zajęcia z retoryki, takie uzupełniające dla ich homiletyki. I wiedziałem, że to jest środowisko, w którym nie mogę sobie pozwolić na przykład na erotyczne żarty. I to jest fatalne, bo jak ktoś sobie powie, nie mów nic, pamiętaj, pilnuj się, nie powiem pani, co mi się przydarzyło, ale rzeczywiście byłem na granicy gaf. Natomiast jest coś takiego w języku, co można by nazwać geniuszem tego języka, albo po prostu takim chochlikiem, który żyje w języku, który czasami powoduje, że nie ma wyjścia, że musimy zabrnąć w jakiś ślepy zaułek. Pojawiają się tak zwane pypcie na języku, ale pypcie samoistne. Znaczy takie pypcie, które nie biorą się z naszej głupoty, z naszego zaniedbania, tylko po prostu z samego języka. Ja lubię dawać taki przykład. Kiedyś przeczytałem w Słupsku, w gazecie tam się ukazującej, następujący artykuł, właściwie lead, wprowadzenie do artykułu. Korki na ulicy Braille'a. Kierowcy nie wiedzą, że jest ślepa. Prawda? Samo się tak to dzieje. Oczywiście to jeszcze było dosyć niewinne, ale na przykład kiedyś w gazecie wyborczej w ostatnim momencie zdjęto taki tytuł dotyczący pewnego klubu sportowego Krakowia, na który się potocznie mówi pasy albo pasiaki ze względu na to, że mają takie barwy i takie stroje. Rzeczywiście jakiś tam mecz odbywał się w pewnej podkrakowskiej miejscowości i tytuł miał brzmieć pasy przegrywane. Grały w Oświęcimiu. Wszystko dobrze, ale jednak jak się patrzy na to niekoniecznie z perspektywy tylko sportowej,
w jakimś kontekście?
No to pojawia się pewien problem. Podobnie jak taki lekkoatleta, bodajże południowoafrykański, który nazywa się Pistorius, który nie ma nóg i kiedyś był oskarżony o zamordowanie, nie wiem, czy żony, czy kochanki, ale w każdym razie pojawiła się taka informacja, że on zeznaje z wolnej stopy. Nie ma wyjścia, to musi być makabryczno-komiczne, ale też nie ma innej nazwy prawnej na to, na co mu pozwolono, właśnie na to zeznawanie z wolnej stopy.
Powiedział pan bardzo ciekawą rzecz o tym, że wtedy zdarzyła się ta historia przy okazji wykładu dla kleryków, ale to jest tak, że nasz mózg nie słyszy słowa nie, ono właśnie słyszy słowo mów o czymś jeszcze. Czy pan łapie się na tym, że czasami tak bardzo jesteśmy zanurzeni w tym języku, że właściwie nie zwracamy uwagi?
To się tak zdarza, dlatego że język jest trochę tak jak powietrze, to znaczy on jest wszędzie, a skoro jest wszędzie, to nigdzie, jak mówili łacinnicy. Więc trochę to jest tak, że my zapominamy o jego istnieniu. Mnie się wydaje, że właśnie różnego rodzaju gafy, to znaczy gafa jest wtedy gafą, kiedy jest uświadomiona, więc swego rodzaju gafy, czy też jak ja na to mówię, pypcie na języku, mają pewną funkcję poznawczą czy edukacyjną, to znaczy one nam przypominają, że język ma swoją materialność, że język właśnie nie jest do końca przeźroczysty i że w języku kryją się różnego rodzaju siły, nad którymi my niekoniecznie panujemy. A to, o czym pani mówi, to bardzo jest cenna uwaga, ponieważ często jest tak, że właśnie nie słyszymy tego, co mówimy, a mówimy, posługujemy się takimi całostkami, które często są frazesami, niekoniecznie pasującymi do sytuacji. Ja kiedyś byłem zaproszony do pewnej biblioteki, która obchodziła jubileusz. W pewnym momencie na scenę wszedł pan cukiernik, jeden z, powiedzmy, sponsorów tej biblioteki, po to, by wręczyć pani dyrektor tort. Ten tort wręczył, ale niestety też powiedział frazę. I ta fraza brzmiała: pani dyrektor, mam nadzieję, że ten tort będzie dla pani pamiątką na długie lata. Oczywiście tak się mówi, pamiątka na długie lata, i to jest pewna fraza utarta, czyli frazes, ale niekoniecznie pasująca do tortu. Ja sobie uświadomiłem, że jak po długich latach zostanę zaproszony do tej biblioteki, to nie powinienem dać się częstować tortem.
Rodzimy się w tym całym języku, ale wydaje mi się, że każdy z nas potem tworzy swój własny, prywatny język. Jaki jest język Michała Rusinka?
Ja nie wiem, jaki jest język Michała Rusinka dokładnie, bo to trzeba by było wyjść z siebie, stanąć obok, a to się udało tylko baronowi Münchhausenowi, więc dokładnie nie wiem. Wiem natomiast, że jak byłem mały, to wymyśliłem jedno słowo, to znaczy podobno powiedziałem takie zdanie, to wiem od moich rodziców: pan murarz buduje dom a piciu. Przy okazji proszę zwrócić uwagę, że to jest zdanie socrealistyczne. No ale takie były czasy, lata 70. Rodzice mnie pytali, co to jest apiciu podobno wtedy. Ja mówiłem, że apiciu to apiciu, a parę miesięcy później już sam nie wiedziałem, co to było, więc właściwie no, dramat poznawczy. W ogóle moim zdaniem najciekawsze, żeby jakoś odpowiedzieć na pani pytanie, najciekawsze jest podsłuchiwanie czy podglądanie języka dziecięcego, dlatego że dzieci, wchodząc w świat, wchodzą zarówno w świat rzeczy i uczą się jeść na przykład nożem i widelcem, ale zarazem uczą się posługiwać rzeczownikiem i czasownikiem na przykład, a podobnie jak nożem i widelcem. I wchodzą w ten świat słów, z którym jakoś muszą sobie poradzić i różnie sobie oczywiście radzą, ale też i dzieci są prawdziwymi tak zwanymi native speakerami, czyli takimi użytkownikami języka, nie tylko właśnie używają go, ale także potrafią współtworzyć, coś do niego wnieść.
A jakim językiem mówiła Wisława Szymborska?
Na pewno mówiła językiem takim świadomym swojej językowości. Może to brzmi zbyt naukowo, ale chodzi mi o to, że też sama słuchała tego, co mówi. Bardzo lubiła takie gry słów, które się czasami pojawiają przypadkowo, a czasami są sprowokowane. Przychodzi mi do głowy teraz nie jej żart językowy, ale jej serdecznej przyjaciółki, również znakomitej poetki Ewy Lipskiej, którą kiedyś dziennikarz zapytał po tym, kiedy ogłoszono laureata Nagrody Nobla i nie był to Mario Vargas Llosa. I zapytano ją, co ona na to, na co ona powiedziała szybko, taki Llos. Więc Szymborska też tego typu kalamburami lubiła się posługiwać i w ogóle bardzo to było ciekawe doświadczenie, podsłuchiwanie jej języka. Ten język jej służący do jej codziennej komunikacji był bardzo podobny do języka jej poezji. Ja często jestem pytany właśnie o to, jak ona mówiła, jaka ona była. I na to odpowiadam bez żadnej wyższości, że żeby słyszeć jej język, wystarczy czytać jej wiersze, bo on tam jest, on tam brzmi.